Będziemy dalej mówili o kazaniu na górze i chciałbym, żebyśmy mogli wrócić do wersetu Ewangelia Mateusza 5:12 o prześladowanych chrześcijanach. 5:12 czytamy, może od 5:11 przypomnę jeszcze, o czym tutaj Pan Jezus mówi. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Chciałbym, żebyśmy jeszcze mogli troszeczkę się nad tym zatrzymać. Myślę, że za miesiąc też jeszcze będę troszeczkę o tym mówił. Bo jest tu dużo takich głębszych myśli. Tam, gdzie Kościół jest prześladowany, tam objawia się Boża moc. Zawsze, kiedy Kościół jest prześladowany, to szczególnie Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus, z tymi ludźmi jest. I większość książek, które czytamy, chrześcijańskich, o prześladowanych chrześcijanach, mówią o tym, że szczególnie Bóg ich chroni, jest z nimi, chociaż też na tych terenach chrześcijanie giną. Pamiętam świadectwo ze Związku Radzieckiego, kiedy KGB prześladowało chrześcijan. Myślę, że część z was o tym wie, że w Związku Radzieckim część kościołów była oficjalnie zarejestrowana i zawsze w takim kościele był jakiś człowiek z KGB i donosił. Kazania były zatwierdzane przez KGB. I zawsze ktoś z władz tam w tym kościele był i to były kościoły rejestrowane. Ale w Związku Radzieckim było bardzo dużo kościołów w podziemiu. Były to kościoły zielonoświątkowe i baptystyczne, które były nierejestrowane i były prześladowane. I kiedyś na takie właśnie nielegalne zebranie kościoła wpadło KGB i zaczęli wszystkich bić. Jeden z wierzących schował się za drzwiami. I kiedy wszystkich bili, to jeden z tych gości z KGB otworzył drzwi, on się tak za drzwiami tylko schował i patrzy i mówi do swoich kolegów: zobaczcie, oni nawet snopki słomy trzymają za drzwiami. I jeszcze go głaskał, tego człowieka, po włosach. Trudno nam sobie to wyobrazić, ale po prostu Bóg zmienił jego patrzenie. Facet widział po prostu snopek słomy i głaskał brata po głowie, mówi: zobaczcie, jakie snopek słomy. I Pan Bóg go wtedy ochronił. Słyszałem też prawdziwe świadectwo ze Związku Radzieckiego, właśnie kiedy na takie zebranie nielegalnego kościoła weszedł człowiek z KGB z bronią i powiedział: liczę do trzech i będę strzelał. I część ludzi uciekła od razu oknami i drzwiami, a część, pastor i kilka osób, zostało. Odłożył broń i powiedział: chciałem się pomodlić z prawdziwie wierzącymi. Wiedział, że może być ktoś z KGB, bo sam pracował w KGB, więc odłożył broń i powiedział: chciałem mieć pewność, że zostaną tylko prawdziwie wierzący. Jest bardzo fajna książka Bóg nie opuścił Armii Czerwonej o młodym chłopaku z kościoła nierejestrowanego, baptystów, który trafia do Armii Czerwonej i dowódca jego oddziału, major, jeśli dobrze pamiętam, chciał mu udowodnić, że Bóg nie istnieje. I go często torturowano jako żołnierza, na przykład zamrażano mu nogę, wkładali do zamrażarki, mu zamrażali do minus 60 i nic mu się z tym nie działo. Dowódca nie mógł zrozumieć, jak to możliwe, że ten człowiek nadal nic mu się nie dzieje. Cała książka jest o tym. Bóg nie opuścił Armii Czerwonej. I dużo z takich historii, które mógłbym wam przytoczyć, ale tam, gdzie jest prześladowanie, tam zawsze, jeśli ktoś ufa Bogu, Bóg jest blisko takiej osoby. Ten fragment z Kazania na Górze 5:12, Jezus mówi: radujcie się i weselcie się z zapłaty w niebiosach z powodu prześladowań. A 5:11 mówi: szczęśliwi jesteście z powodu prześladowań. I kiedy czytam te wersety, a za chwilę wam pokażę o wiele więcej wersetów, że mówią podobne rzeczy jak tutaj 11 i 12 werset, to kiedy czytam Słowo Boże, to zastanawiam się, dlaczego wszystkie organizacje chrześcijańskie w Europie zachęcają nas do tego, żebyśmy się mogli modlić za prześladowanymi chrześcijanami w wielu miejscach świata. Bardzo często dostajemy e-maile i zachętę, żebyśmy się szczególnie modlili o ludzi, którzy są prześladowani w różnych miejscach świata, bo główne przesłanie zawsze tych e-maili jest, bo oni cierpią dla imienia Jezusa Chrystusa. I kiedy dostaję takie e-maile, albo czytam takie książki chrześcijańskie, to zastanawiam się, jaki sens ma wypowiedź Jezusa Chrystusa. Skoro nasz Pan Jezus Chrystus mówi o tym, że jeśli ktoś jest prześladowany dla Jego imienia, to ma się radować i weselić i jest szczęśliwy. Ja wiem, że to może będzie trudne kazanie dla niektórych i kontrowersyjne, ale zastanawiam się, jak mam rozumieć te wersety Jezusa Chrystusa. Kiedy otworzymy sobie choćby pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset 6, apostoł Piotr pisze tam tak: dlatego weselcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Mamy się weselić, pomimo że przychodzą na nas próby i doświadczenia, a przeważnie jest to związane z naszą wiarą w Jezusa Chrystusa. Jest smutek z doświadczenia, ale główna postawa, do której Piotr również zachęca, główna postawa twojego serca w doświadczeniach czy w prześladowaniach, to powinno być wesele. Wesele się w sercu, bo wierzę Jezusowi i to Jezus powiedział, że kiedy będę prześladowany czy cierpiał z Jego powodu, to mam się weselić. To są słowa Jezusa Chrystusa. Kiedy otworzymy sobie list Jakuba 1:2, Jakub pisze bardzo dziwną rzecz, którą wielokrotnie się nad tym zastanawiałem. Całą radość uznajcie, bracia moi, kiedy w doświadczenia wpadniecie rozmaita. Tak jest dosłownie w greckim. Że miejcie pełne serce radości, kiedy wpadniecie w jakieś problemy i doświadczenia. I nie sądzę, żeby Jakub miał na myśli, że jeśli jakiś wierzący baptysta czy zielonoświątkowiec wpadnie w jakiś grzech, to powinien się cieszyć. Nie sądzę, że Jakub mówi o doświadczeniach w sensie grzechu, bo nie ma się wtedy z czego cieszyć, tylko trzeba pokutować i się wstydzić przed Bogiem. Ale Jakub mówi o tym, że nasze serce powinna wypełnić szczególnie radość, jeśli na nas doświadczenia spadają. I nie myślę, że Jakub ma na myśli to, że tydzień pod rząd spóźniałem się do pracy po godzinie i szef mnie wylał. I wracam do kościoła i składam świadectwo, ale doświadczenie mam. To z powodu pewnie Jezusa. Nie o tym Jakub mówi, że jeśli ja zawalam w pracy, albo źle zainwestuję pieniądze, albo głupio wydałem pieniądze i później mam kłopoty i nie mam na opłaty, to mówię, ale doświadczenie, ale to z powodu imienia Jezusa. Nie o tym Jakub mówi. Myślę, że Jakub w pierwszej kolejności mówi o prześladowaniach i o doświadczeniach z powodu tego, że jesteś osobą wierzącą. I mówiliśmy już o tym, że każdy z nas może mieć kłopoty w pracy. Pytam Marcin, który był z nami w piątek i składał świadectwo i w czwartek. Pamiętam, jak mi opowiadał, że pracował na budowie i cały właściciel, majster kazał kraść materiały. A Marcin powiedział, że nie będzie tego robił. No i właściciel powiedział, to jest moja firma, masz wynosić i kraść. A Marcin mówi, ale ja należę do Jezusa i nie będę tego robił. No to zwalniam cię. Może tak być. Sam pracowałem przez 3 miesiące na budowie i myślałem, że czasy misia i alternatyw, takich seriali polskich, się skończyły. Ale kiedy pracowałem 3 miesiące na budowie, a wcześniej byłem pastorem, to zobaczyłem, że nadal to funkcjonuje. Że wszyscy prawie pracownicy kradli. Wszystko wynosili. Majster kradł. Właściciele firmy kradli. Byłem w szoku, że to tak, nadal to tak funkcjonuje. I kiedy ty mówisz, że nie będziesz czegoś robił, nie będziesz kradł, kombinował, możesz mieć z tego powodu kłopoty. Ale kiedy masz kłopoty, Jakub mówi, powinieneś się w sercu cieszyć. Kiedy otworzycie sobie Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, werset 40-41. A przywoławszy apostołów, kazali ich ubiczować. Arcykapłanowie, kapłani i faryzeusze wezwali apostołów z więzienia, kazali ich ubiczować, zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili ich do domu, ubiczowanych, czyli mieli plecy pocięte od biczowania. 40 uderzeń. Ci więc, a apostołowie, szli radując się od oblicza Sanhedrynu, że zostali uznani za godnych za to imię doznać braku szacunku. Tak jest dokładnie w greckim. A oni po ubiczowaniu szli do domu i nie pamiętam, który to był Piotr, chyba z Janem, szli i śmiali się. I cieszyli się. I mówi, zobacz, Jezus uznał nas, żebyśmy dostali za Niego. Jezus ma dobre o nas myślenie. Pamiętam, kiedy czytałem o takim znanym człowieku Wesley. Słyszeliście o Wesleyu? Człowiek, który przyprowadził tysiące górników w Anglii do Chrystusa i bardzo wielu ludzi. Stale w niego rzucano kamieniami, przeklinano go. Kiedyś cały tłum go gonił i chcieli go zatłuc, więc biegł na cmentarz, gdzie jego ojciec był pochowany, stanął na nagrobku swojego ojca i mówi, to jest grób mojego ojca, tu mogę przemawiać w imieniu Jezusa. Kiedyś Wesley jechał koniem, siadł z konia, klęknął i powiedział, Boże, co złego zrobiłem i zgrzeszyłem, że od 3 dni nikt mnie nie przeklął i nie rzucił we mnie kamienia. I zza rogu wybiegł pewien pan, rzucając kamieniami, krzycząc, ty heretyku. Wsiadł na konia i pojechał dalej uśmiechnięty. Ale gdyby to dzisiaj się działo, to wielu wierzących przybiega do pastora i mówi, czym ja zgrzeszyłem, że rzucają we mnie kamieniami? Dlaczego Bóg mnie nie chroni? Zobaczcie, nasze pokolenie ludzi wierzących, wychowane na prosperity amerykańskim, gdzie wielu pastorów naucza, że jeśli chodzisz z Bogiem, to Bóg ci ciągle błogosławi i nic złego ci się nie będzie działo, zupełnie inne myślenie niż czytamy o Wesleyu i czytamy w Biblii. Zupełnie inaczej niż z apostołami, którzy szli z pociętymi plecami i jeden do drugiego mówił, a jednak Jezus uznał, że możemy dostać za Niego. I mieli radość. Bo zobaczcie, Bóg musi uznać cię godnym prześladowań. Bóg, kiedy patrzy na jakiś zbór, to nie wybiera najgorszą ofiarę losu. Najgorszy baptysta na końcu listy w nic się nie angażuje, nie kładzie finansów na zbór, zawsze ma głupie pytania na członkowskim i Bóg mówi, trudny baptysta, rzucimy go na prześladowanie. Nie. Najczęściej właśnie takich omijają prześladowania. Jak czytam Biblię, to widzę wyraźnie, że najbardziej gorliwych ludzi, którzy szukają Boga, Bóg mówi, a to jest moja ulubiona córeczka w tym mieście, a to jest mój ulubiony synek. Okej, są godni. Wybieram ich, żeby byli prześladowani z powodu imienia mojego syna. Słyszeliście kiedyś tak? Żeby w trakcie modlitwy przyszedł do was Duch Święty i powiedział, uznałem cię godnym. Będziesz miał trudny rok 2015, będziesz prześladowany z powodu imienia Jezus w pracy i przez rodzinę. Kto z nas by się zgodził? Kto z nas by powiedział, dziękuję ci Panie, że uznałeś mnie godnym. Uznałaś mnie, że mnie uznałeś godnym. Najczęściej jest tak, że kiedy spadają na nas prześladowania, czy w pracy, czy ktoś nam ubliża, albo rodzina się z nas śmieje, to biadolimy przed Bogiem i uważamy i rozmawiamy albo z rodziną, albo z kimś z pracy, mówimy, to jest niedemokratyczne. To jest niezgodne z zasadami prawa i europejskiego prawa. Ja protestuję. Nas, baptystów, powinni szanować. Tylko, że nasz założyciel, Gottfried Alf, który był Niemcem, w ogóle tak nie myślał. Facet non-stop siedział w więzieniu za Jezusa. Nie za to, że był baptystą, tylko za Jezusa. Że głosił, miał czelność wjeżdżać do wioski i mówić ludziom o Jezusie. I ktoś donos i przychodziła milicja carska i go do więzienia. I tak cały czas. I on się cieszył z tego. Nasz założyciel Kościoła Baptystów w Polsce. Cieszył się, że non-stop ląduje w więzieniu za Jezusa. Kiedy otworzymy sobie list do Filipian 1:29, to jest werset, który od dawna już znam, który właśnie dokładnie mówi o tym, co teraz próbuję wam wytłumaczyć. Bo wam zostało darowane za Chrystusa nie jedynie w Niego wierzyć, czyli ufać, czyli zobaczcie, to jest dar. Bóg daje nam dar, że możemy zaufać Jezusowi. To pochodzi z nieba. Że zanim człowiek się nawróci, to już Duch Święty na niego oddziaływuje jako Bóg, i pomaga mu w tym, żeby uwierzył w to, co ktoś mu mówi o Jezusie Chrystusie. I to jest dar od Boga. Nikt z nas tutaj nie może wstać i powiedzieć, a ja jestem taki mądry, że sam uwierzyłem. Tak po prostu wszystko przemyślałem, przestudiowałem wszystkie kierunki filozofii i teologii, stwierdziłem, że chrześcijaństwo jest najbardziej mądre, poukładane. Ja sam tak zdecydowałem, bo mam 3 fakultety. Ja kiedyś wierzyłem w takie bzdury, studiując filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uważałem, że jak wystukam filozofów, to będę miał taką gadanę, że kogoś przekonam i ktoś powie: mądre to jest, zgadzam się z tobą, nawracam się. I miałem kiedyś rozmowę z koleżanką, która była chrześcijanką i odpadła. I 2 godziny z nią rozmawiałem. I ona mówi: to wszystko, co mówisz, jest takie mądre, się z tobą zgadzam. I tak nie wrócę do Jezusa. I to był dla mnie szok. Że można być mądrym, ogadanym, ale tak naprawdę to Duch Święty kogoś przekonuje w sercu. I zobaczcie, jest nam darowane od Boga, to Bóg cię najpierw szukał. To Bóg ci wyszedł naprzeciw, żeby cię zbawić. To jest dar od Niego, że dzisiaj możesz siedzieć tutaj na nabożeństwie i jesteś bezpieczny, nie idziesz do piekła. To jest dar. To nie ty robisz Bogu przysługę: no dobra, stanę się wierzący, dobra, przestanę pić i palić. Taka straszna ofiara. Niektórzy nadal tak myślą. Ktoś się nawraca i męczy się w chrześcijaństwie. I druga rzecz, która tu jest napisana w liście do Filipian, która została ci darowana, i za Niego cierpieć. To jest dar. Że jeśli ktoś cierpi dla imienia Jezus, to jest prezent. Chcielibyście taki prezent dostać pod choinkę? Z 2014 na 2015? Że masz modlitwę, społeczność z Bogiem, przychodzi Bóg i mówi: mam prezent dla ciebie. W 2015 będziesz dla mnie szczególnie cierpiał. Uznałem cię godnym. Z całego kościoła baptystów w Giżycku wybrałem tylko ciebie. Czy przyjąłbyś taki prezent? Czy nie przybiegłbyś na modlitewne, które zaczęły się w piątek i będą w każdy piątek, i powiedziałbyś: módlcie się, bo jestem szczególnie prześladowany. Zawsze, kiedy człowiek wierzący mówi: módlcie się, bo jestem prześladowany, to mówi: ja tego nie chcę. A może Bóg cię wybrał. Jest taki film, nawet nakręcony, książka, Ostrze włóczni, o misjonarzach amerykańskich, którzy wylądowali w Ameryce Południowej, wyszli na brzeg, zaczęli głosić Ewangelię i plemię ludożerców ich zabiło i zjadło. Wiecie, że kiedy ich synowie dorośli, to pojechali w to samo miejsce? I całe to plemię się nawróciło. I dzisiaj starszymi zborów w tych zborach są ci, którzy mordowali ich ojców. Bóg tak zdecydował. Jest psalm, w którym jest powiedziane, że droga jest krew Jezus Boga. Droga jest krew świętych w oczach Pana Boga. Że jeśli Bóg kogoś przeznaczył na śmierć z powodu imienia Jezusa, to ktoś ma umrzeć. A jeśli Bóg zdecydował, że ktoś ma cierpieć dla imienia Jezusa, to tak ma być. To jest Jego wola. Zobaczcie, trzeba być wybranym i kimś szczególnym, mieć szczególną relację z Bogiem Ojcem, żeby Ojciec w niebie powiedział: synu, ona jest godna, żeby cierpieć dla Twojego imienia. Synu, On jest godzien, żebyśmy mogli Go wybrać, żeby cierpiał dla Twojego imienia. Myślę, że już jest gotowy. Zobaczcie, list do Filipian o tym mówi, że to jest przywilej. I kiedy czytam te wersety, które już znam od wielu lat jako pastor, jak to się ma do chrześcijaństwa w Europie i w Stanach Zjednoczonych? Jak te wersety się mają do naszego wygodnego chrześcijaństwa w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych? Gdzie ciągle powołujemy się na nasze prawa obywatelskie. Gdzie ciągle się denerwujemy, że ktoś mówi źle o baptystach. Że ktoś nas prześladuje. I od razu będziemy pisać listy do Rzecznika Praw Obywatelskich. Trzęsiemy się z nerwów, kiedy ktoś miałby nam coś niemiłego powiedzieć. Kiedy zaczynałem zbór zakładać w Mińsku Mazowieckim, miałem bardzo dobre relacje ze wszystkimi urzędnikami. Ale jedna pani była szczególna. Pani z opieki społecznej. Przyjechałem do miasta, chciałem rozdawać paczki biednym ludziom, poszedłem do pani dyrektor, przedstawiłem się, powiedziałem: jestem misjonarzem Kościoła Baptystów, chciałbym pomóc biednym dzieciom w tym mieście. A ona mówi do mnie: nie potrzebujemy tutaj nowego kościoła. Nie podoba mi się, że pan tu przyjechał. Nie pomogę panu. Pani dyrektor zdecydowała, że nie należą się paczki biednym dzieciom, ponieważ jestem z innego kościoła. I co ja powinienem zrobić? Napisać do Rzecznika Praw Obywatelskich? Podać ją do sądu? Kiedy wynajmowaliśmy salę w Domu Kultury i pani dyrektor była nam bardzo życzliwa, mieliśmy tam nabożeństwa, zmieniła się pani dyrektor, burmistrz zwolnił wcześniejszą i mianował skrajną panią, skrajnie katolicką panią, która od razu nas wyrzuciła, mimo że mieliśmy umowę podpisaną. I wielu pastorów mówiło, podaj ją do sądu. A ja mówię, nie po to Jezus mi posłał do Mińska, żebym ludzi do sądu podawał. Ja mam ludziom mówić o Chrystusie, a nie z nimi się sądować. I chyba ktoś panią dyrektor postraszył, bo zadzwoniła do mnie i mówi, pastorze, chciałabym porozmawiać. I przyszedłem i pani dyrektor od drzwi mówi, jestem tolerancyjna, możemy się dogadać na nowych zasadach. A ja mówię, to bardzo ciekawe pani dyrektor, ale Pan Jezus jest nietolerancyjny. On powiedział, że jest tylko jedna droga do nieba i tą drogą jest On. Mówię, pani dyrektor, ja dziękuję, nie potrzebujemy, damy sobie radę. Zobaczcie, jak to się ma, te wersety, które czytamy, do tego, że Bóg tak uznał, że kogoś z nas może wybrać, albo całą społeczność, że będzie prześladowana. Jak to się ma do zasad demokracji europejskiej? Jeśli jesteś prześladowany, jeśli ktoś z siebie drwi i ci przeszkadza. A może to jest przywilej właśnie, że Bóg tak zdecydował, że wybrał ciebie, uznał cię godnym, abyś cierpiał dla Jezusa. I Biblia mówi, że mamy się wtedy radować, a nie płakać i pisać listy do Naczelnej Rady Kościoła Baptystów i mówić, bracia, wspomóżcie nas, bo nas prześladują w Giżycku. To jest ciekawe, że Kościół zamiast pytać Pana Boga albo osoba, pojedyncza osoba mówi, Jezu, czy to jesteś Ty, czy w tym jest Twój palec? Czy to Ty chcesz, żebym ja cierpiał dla Twojego imienia? Bo wielokrotnie Jezus może powiedzieć, tak, uznałem Cię za godnego. Ciesz się i raduj, bo wielka jest Twoja nagroda w niebie. Kiedy otworzycie sobie Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 22-26, już nie będę czytał, macie tam opis o Pawle i Sylasie, którzy wylądowali w więzieniu. Za co? Za to, że w mieście Filipia mieli odwagę mówić ludziom o Chrystusie. A to było miasto samych weteranów wojennych, Rzymianie tam mieszkali, oficerowie, bardzo bogate miasto. Zresztą później tam powstał najlepszy kościół, jaki Paweł założył. To był najlepszy jego zbór. Nigdy z tym zborem nie miał kłopotów. Zawsze wysyłali pieniądze na jego służbę i zawsze się o niego modlili. Ale początki zakładania tego zboru były fatalne dla Pawła i Sylasa. Wygonili demona z jednej kobiety i w nagrodę zostali ubiczowani, wrzuceni do więzienia. I każdy normalny Europejczyk zażądałby adwokata i powiedział, jakim prawem bez sądu nas zbiczowaliście. I podałby całe miasto i urząd miejski do sądu. Ale Paweł z Sylasem, siedząc w więzieniu, zaczęli uwielbiać Pana. Bo najbardziej wyzwala się Boża obecność i moc, kiedy jego dziecko, chrześcijanin, który świadomie oddał mu życie i jest bliski sercu Jezusowi, kiedy dostajesz w skórę za Jezusa tutaj na ziemi, zamiast narzekać i pisać listy, siadasz w domu i zaczynasz go uwielbiać. I mówisz, Panie, Ty jesteś dobry. Cokolwiek się dzieje w moim życiu, to co się dzieje, to jest dobre. I zaczynasz go uwielbiać. I Biblia mówi, że wtedy przychodzi Bóg. Wiecie dlaczego? Bóg uwielbia takie sytuacje, kiedy dostaniesz w skórę i przychodzi diabeł i mówi do Twojego ucha takie rzeczy. Bóg Ciebie zostawił. Bóg Ciebie nie kocha. To wszystko Jego wina. On do tego doprowadził. On na to pozwolił. A Ty mówisz sobie w sercu, idź precz, diabła. Nie rozumiem sytuacji, ale wielbię mojego Pana. Jeśli Jemu się upodobało, żebym dostał skórę za Niego, to uznał mnie godnym. I uwielbiasz Boga i śpiewasz. I wtedy przychodzi Bóg i mówi do diabła, widzisz, klaunie? Próbowałeś przekonać moje dziecko, że to jest moja wina. A ono mnie nadal kocha i mi ufa. To jest najpiękniejsza chwila, kiedy dzieciak uwielbia ojca, bo wie, że to zło nie pochodzi od ojca, ojciec tylko pozwoli. ale ojciec się wtedy wywyższa. I Paweł i Sylas, kiedy mieli pocięte plecy i zakute nogi i ręce w kajdany, zaczęli wielbić Boga w więzieniu, śpiewać pieśni, że wszyscy więźniowie słyszeli. I przyszedł osobiście Bóg i wziął tą małą budowlę, jak z kart do gry w karty, i zaczął nią trząść. Jest powiedziane, że fundamenty się zaczęły ruszać. Więzienie tak się ruszało. Wszystkie drzwi się pootwierały i wszystkim kajdany pospadały. Znacie tą historię. Paweł i Sylas mieli prawo przed Bogiem narzekać i powiedzieć: Jezu, Ty kazałeś nam do tego miasta przyjść. Ty kazałeś nam tu mówić o Tobie. I nas zbili za nic. Dlaczego na to pozwoliłeś? A oni uwielbiali Pana i nie zadawali żadnych pytań. Bo Paweł wiedział, że został uznany z Sylasem za godnych. Że to jest przywilej. To Paweł napisał list do Filipian. Zobaczcie, kiedy modlimy, kiedy dostajesz listy i maile, módlmy się, bo chrześcijanie w Iraku właśnie są im ucinane głowy. Ostatnio dostałem takiego SMS-a. Módlmy się, bo za godzinę 100 chrześcijan ma być ściętych i mają być im ścięte głowy. Czytam takie wersety i się zastanawiam. O co ja mam się modlić? Wiem, że to, co mówię, jest szokujące, ale to nie ja pisałem te wersety. To nie ja mam problem. To Paweł pisał takie dziwne rzeczy i Jezus mówił. Wiecie, zastanawiam się, o co ja mam się modlić o prześladowanych chrześcijan. I wierzę w to, że nasze modlitwy powinny być konkretne. Panie, daj im teraz siłę. Daj im teraz siłę, aby odważnie oddali życie za Ciebie. Uświadom im, że są żołnierzami na wojnie i muszą cierpieć na tej wojnie, bo Ty tak pozwoliłeś. Uświadom im to. Daj im poczucie sensu życia w Tobie, że życie to jesteś Ty i właśnie za chwilę będą u Ciebie. I dziękuję Ci, Jezu, że uznałeś chrześcijan w Iraku, w Iranie, w Syrii za godnych, aby oddać życie za Ciebie. Kiedy czytałem o II wojnie światowej, mam taką książkę na półce, tego nie usłyszycie w dzienniku telewizyjnym, że kiedy Niemcy wjechali SS do wioski żydowskiej, zgonili całą wioskę, kazali im kopać wielki rów i ustawili CKM-y czy tam RKM-y. Wykopali wielki dół. Rabin podszedł do dowódcy i powiedział: czy mogę ostatni raz coś powiedzieć do swoich ludzi? Oficer mówi: dobrze, zapalimy sobie papierosa. Rabin stanął przed całą wioską, wyjął z kieszeni mały Nowy Testament i mówi: już dawno chciałem wam powiedzieć. Nie ma co czekać na Mesjasza. Mesjasz to jest Jezus Chrystus. On już przyszedł 2000 lat temu. I za chwilę przed Nim staniemy. Jesteście gotowi? I zaczął im mówić, tłumaczyć jak. I cała wioska się nawróciła i oddała. Cała żydowska wioska oddała życie Jezusowi. I za chwilę ich wszystkich rozstrzelano. Kobiety, dzieci, wszystkich. I to nie jest jedyna historia. Wielu z nich wiedziało, że to jest ten moment, że muszą stanąć jako przywódca i powiedzieć prawdę. Najwięcej ludzi przychodzi do Chrystusa, kiedy wiedzą, że już koniec życia. Najwięcej Niemców, wiecie, gdzie w trakcie II wojny światowej się nawracało? Stalingrad. Kiedy już wojska rosyjskie okrążyły armię niemiecką, gdzie było 1 000 000 żołnierzy, i kiedy tylko informacje samoloty przywoziły, to oficerowie niemieccy mówili: nie przysyłajcie nam już broni ani jedzenia. Przyślijcie nam wszystkie Biblie, jakie macie. Bo kiedy znajdzie się człowiek w najtrudniejszej sytuacji swojego życia, to wie, że za chwilę stanie przed Bogiem. Nasze modlitwy, kiedy ktoś jest prześladowany, myślę, że nie mają sensu, kiedy modlimy: Boże, niech się to skończy w Iraku albo w Iranie. Boże, niech cały rząd Chin umrze jutro, bo Kościół w Chinach jest prześladowany. Wytłucz wszystkich z KC w Chinach. Niech jakiś piorun walnie w centralny budynek. Wiecie, że wielu wierzących tak myśli? Niech umrze dyktator w Korei Północnej. W Korei Północnej są obozy koncentracyjne. Wszyscy chrześcijanie siedzą w obozach koncentracyjnych. W Korei Południowej To jest najszybciej rozwijający się kościół na świecie, Korea Południowa. A część kraju, Korea Północna, wielki obóz koncentracyjny, gdzie ludzie na targu kupują mięso i jedzą mięso ludzi. Taka jest bieda. I wszyscy chrześcijanie są w obozach. Niech nastanie demokracja, ktoś się pomodli. Niech w Chinach będzie demokracja jak w Europie. My bardzo często modlimy się niezgodnie z tym, co jest w Biblii napisane. Kiedy otworzymy sobie Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, to są też słowa naszego Pana. Ja wiem, że dziwne rzeczy dzisiaj wkładam w nasze uszy, ale to nie ja pisałem to. Ja tylko to cytuję. 24 rozdział Mateusza, 6 werset mówi tak. To są słowa, kiedy uczniowie zapytali Jezusa, a jak będzie z Twoim powtórnym przyjściem i końcem świata? Jezus mówi, będziecie słyszeć o wojnach. Mamy wojnę w Syrii, w Iraku, w Afryce, w Azji, w różnych częściach. Słuchajcie, obecnie na świecie jest więcej wojen niż za czasów Cesarstwa Rzymskiego. Za dużo filmów się oglądaliśmy o rycerstwie i mamy wrażenie, że w średniowieczu i w Cesarstwie Rzymskim non-stop była wojna. Teraz jest najwięcej wojen na świecie. Jezus mówi, i będziecie słyszeć o pogłoskach wojennych i uważajcie, nie trwóżcie się tym. Jezus mówi do wierzących, przestańcie się bać wojny z Putinem. Znaczy, że chrześcijanie potrafią żyć w ciągłym lęku, że Putin najedzie. No to najedzie i co? A Jezus mówi, przestań się bać. I dalej mówi, to musi się stać. Ale to jeszcze nie koniec. Jezus mówi, muszą być wojny i będą wojny. I nie zatrzymacie tego. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Te wszystkie rzeczy, które oglądamy, słuchamy w dzienniku, to jest dopiero początek przyjścia Pana Jezusa. I dalej czytamy do wersetu 14. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać. I będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. My jeszcze tego nie doświadczamy w Polsce, ale nasi bracia wierzący w Indiach, w Chinach, w Iraku i Syrii doświadczają właśnie tego, co tu jest napisane. Będą was zabijać z mego powodu. Ale macie się nie bać. Wówczas wielu zachwieje się w wierze. Wielu baptystów wtedy powie, gdzie jest nasz Pan, że pozwala na prześladowanie chrześcijan w Iraku, w Iranie i w Syrii. Wielu się wtedy wyprze Pana i powie, przestaje być chrześcijaninem. Nie zgadzam się na to, że baptyści w Iraku są prześladowani i kościoły idą w rozsypkę. Będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Nawet wierzący napełnią się nienawiścią do innych wierzących i do kościoła. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą. A oj, nie brakuje nam fałszywych proroków. Którzy mówią, że wolą Jezusa jest na ziemi, żeby zapanował pokój. Ten Jezus tak naprawdę się nazywa Antychryst. Bo Biblia mówi, że kiedy na ziemi będzie pokój na całej kuli ziemskiej i będą mówić pokój i bezpieczeństwo i jeden Pan zostanie prezydentem ziemi, nazywa się on nie Chrystus, tylko Antychryst. Ale nie brakuje pastorów, którzy głupie rzeczy głoszą nam, że wolą Jezusa Chrystusa jest, żeby był wszędzie pokój. Kiedy zobaczcie, czytam wam wersety, że Jezus mówi, że będzie coraz gorzej i to jest dopiero początek. A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziemnie miłość wielu, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Nie masz zagwarantowanego zbawienia tylko dlatego, że oddałeś życie Jezusowi. I kiedy otworzymy sobie pierwszy list Piotra, 4 rozdział, jeszcze jeden fragment chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli, który mówi o istocie cierpienia. Piotr w pierwszym liście, w 4 rozdziale od 12 pisze tak. Umiłowani, nie bądźcie zaskakiwani tym w was ogniem. Dosłownie żarem dla doświadczenia, jakby obcego wam się coś przytrafiło. Piotr mówi, że jeśli spadnie na ciebie prześladowanie, jakiś ucisk z powodu tego, że jesteś wierzącym chrześcijaninem, to nie dziw się temu, mówi Piotr. Nic szczególnego cię nie spotkało. Masz nie być zdziwiony, że coś obcego cię spotkało, bo ty mieszkasz w Europie i oni nie mają prawa. Oni nie mają prawa cię prześladować, bo jesteś Europejczykiem, mieszkasz w Polsce i Kościół Baptystów jest zarejestrowany w państwie polskim i ma ustawę sejmową. A mimo to mają prawo, bo są niewierzący. Bo słuchają diabła, a nie Boga. W 13 wersecie Piotr mówi, ale według tego, jak jesteście wspólnikami tych Chrystusa cierpień, jesteśmy wspólnikami cierpień Chrystusa. Jeśli jesteśmy, no właśnie, jeśli pojawia się pytanie, czy godzisz się na to, żebyś był prześladowany dla Jezusa? Więc Piotr mówi, raduj się. Raduj się, bo kiedy objawi się Jego chwała, też żebyś się mógł weselić. Kiedy przyjdzie powtórnie Jezus, żebyś się rozradował, weseląc się, bo wcześniej cierpiałeś z powodu Jezusa. I 14 mówi, szczęśliwi jesteście, jeżeli lżeni jesteście z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Duch Boży na was spoczywa. I znowu dziwny werset Piotr pisze, że kiedy jesteś prześladowany i Duch chwały na tobie spoczywa, że masz Ducha Świętego na sobie, powinieneś się cieszyć. Dlatego my, Europejczycy, nijak się nie nadajemy do pocieszania ludzi prześladowanych w Indiach, w Chinach. Co my możemy im powiedzieć? Jak my się ciągle powołujemy na prawa obywatelskie. W Indiach w tej chwili są całe wioski chrześcijańskie palone i wycinane w pień. I rząd Indii nie robi nic. Nawet policjanci czasami pilnują oprawców, żeby wszystkich chrześcijan wymordowali. Tak samo jest w Afganistanie, w Pakistanie. W wielu miejscach świata chrześcijanie są wycinani w pień. A Piotr, Jezus, Paweł, zobaczcie, większość Nowego Testamentu mówi, ciesz się. Jeśli Bóg uznał, żeby waszą wioskę wyciąć w pień, cieszcie się i radujcie się. I jestem pastorem w Polsce i myślę sobie, o co ja powinienem się modlić w takim razie? O tych, którzy w tej chwili są mordowani. 15 werset mówi, nikt jednak z was niech nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jak cudze dozorujący. Jeśli jesteś osobą wierzącą, to jest nie do pomyślenia, żebyś trafił do więzienia za złodziejstwo, za to, że jesteś złoczyńcą. I cudze dozorujący. Zapamiętajcie sobie, ten werset jest bardzo ciekawy. To jest 1 Piotra 4,15. Mamy nie cierpieć jako wierzący ludzie z powodu tego, że doglądamy cudzych spraw. Wiecie, co miał Piotr na myśli? Nie powinieneś cierpieć za jakieś idee. Brać udział w strajkach. Cierpieć z powodu jakiejś korporacji albo ekologii. Chrześcijanin, który oddał się w ręce Jezusa Chrystusa, powinien cierpieć z powodu Jezusa Chrystusa, a nie dlatego, że jest ekologiem baptystycznym. Albo zapisał się do Solidarności. Słuchajcie, mój ojciec siedział w więzieniu za Solidarność. Za to, że pisał wierszyki polityczne. I co mu z tego przyszło? Zupełnie nic. Oczywiście mój tato to zrobił jako człowiek niewierzący. Ale zobaczcie, ten werset mówi o tym, że jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, nie mieszaj się do spraw tego świata. Chrześcijanie nie powinni się mieszać w żadne demonstracje w Warszawie. Chrześcijanin powinien być prześladowany z powodu Jezusa, a nie tego, że idzie w jakimś celu. W jakiejś broni, jakiejś idei, ekologii, jakiejś rzeki i lasu. I się przykuwa do drzewa i go ścinają razem z drzewem. To nie z tego powodu mamy być prześladowani. Ludzie mają nas znać z tego, że my jesteśmy za Jezusem, że mamy dobre relacje i z tymi, którzy kochają zwierzątka, i z tymi, którzy zjadają zwierzątka. My mamy mieć otwarte drzwi do serc wszystkich ludzi. A jeśli mamy już być prześladowani, to z powodu Jezusa Chrystusa. 16 wersecie Piotr pisze: jeżeli zaś jako chrześcijanin, niech nie daje się zawstydzać. Jeśli jesteś prześladowany jako chrześcijanin, to nie zawstydzaj się, że jesteś taki słaby, mało wierzący i dlatego na ciebie te prześladowania spadły. Ale Piotr pisze w 16, niech oddaje chwałę Bogu. Niech cieszy się, raduje, oddaje chwałę Bogu, bo Bóg uznał cię za godnego bycia prześladowanym. Czas bowiem, 17 werset mówi, czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Boga. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej? Werset 17 mówi, że Bóg sądzi najpierw swój dom. A co jeśli Bóg sądzi wierzących w Iraku i w Syrii? Zobaczcie, żyjemy w dobie telewizji. Ale zastanawialiście się kiedyś nad tym, że gdyby Hollywood nakręciło film o księdze Jozuego, to wiecie, jaki by był skutek? Przestalibyście czytać Stary Testament. Mój ojciec, kiedy zaczął czytać Stary Testament, a później ja po nim, powiedział, że Hitler i Mojżesz to te same osoby. Wiecie, że kiedy generał Jozue z armią Izraela wyszedł z Egiptu i weszedł do ziemi obiecanej, to wycinali całe wioski i miasta? Wyobrażacie sobie taki film? Czy wyobrażaliście sobie, że jesteście jednym z żołnierzy i musicie zabić młodą dziewczynę, albo starszą panią, albo dziecko? A Bóg nakazał wyciąć wszystkich. Żyjemy w dobie telewizji i telewizja nami manipuluje. I musimy zdać sobie sprawę, że pytać Boga, co jest Jego wolą. A jeśli sąd Boży zaczął się od domu Bożego i właśnie Bóg sądzi i oczyszcza swój Kościół, tam, gdzie Kościół Jezusa Chrystusa jest prześladowany, nie ma fałszywych chrześcijan. Tam, gdzie Kościół jest prześladowany, Chiny, Indie, Irak, tam naprawdę trzeba być wierzącym. Jak człowiek się decyduje być wierzącym, to wie, że może stracić głowę. Tam nie ma letnich i fałszywych chrześcijan. Tam nie ma zysku. Ale w polskim kościele jest różnie. 18 werset mówi, a jeśli sprawiedliwy z trudem daje się zbawić, bezbożny grzesznik gdzie się znajdzie? A jeśli ten, który uwierzył, musi pilnować się i trwać w Chrystusie, w Biblii, w modlitwie, uświęcać się i będzie z trudem dojdzie do zbawienia, to gdzie pojawi się brat wierzący czy siostra, która trwa w grzechach, w braku przebaczenia, w plotkach, mówieniu za plecami? To Piotr stawia takie pytanie, nie ja. A jeśli sprawiedliwy z trudem daje się zbawić, bezbożny i grzesznik gdzie się znajdzie? 19 mówi, zatem również ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Bożą. No właśnie. Piotr pisze, że można cierpieć zgodnie z wolą Bożą. I na nic wtedy nasze starania, żeby chrześcijanie przestali cierpieć w tych krajach. Jeśli Bóg tak zdecydował, że zaczyna wypalać swój Kościół, to On tak chce. Jeśli cierpią z wolą Bożą, czy nadaremnie, czy brak im wiary i ufności, czy to ich wina, że cierpią? I Piotr pisze w 19, wiernemu Stwórcy niech oddają swoje dusze przez czynienie dobra. A zobaczcie, dusza, już kończąc, to jest wola, uczucia i intelekt. Kiedy człowiek wierzący zaczyna cierpieć, to ma swoją duszę oddać Bogu i się cieszyć. A dusza to jest wola, uczucia i intelekt. To oznacza, że kiedy cierpisz prześladowanie, to musisz oddawać Bogu całą swoją duszę. To znaczy, że oddajesz Mu swoją wolę. Kiedy spada na ciebie prześladowanie, mówisz do Boga, zgadzam się wewnętrznie z prześladowaniem, które spadło na mnie z powodu Ciebie, Panie Jezu. Zgadzam się na to. Nie będę się modlił o to, żeby to się skończyło. Jeśli wiesz, że jest to zgodne z wolą Bożą, to zgadzasz się z tym. To właśnie zrobił Paweł i Sylas w więzieniu. Oni się z tym zgodzili. Dlatego mieli siłę, żeby śpiewać. Bo człowiek wierzący, który jest prześladowany, ale w sercu się nie zgadza, w ogóle nie ma ochoty na śpiew, na modlitwę i tylko ma pretensje do Boga. Druga rzecz, uczucia. Jeśli jesteś prześladowany i oddasz swoje uczucia Jezusowi, to nagle twój smutek w sercu, rozgoryczenie, a nawet strach, jeśli jesteś kobietą, jesteś gwałcona, zamienia Bóg w radość. To jest uczucia. Oddajesz uczucia Chrystusowi i wbrew temu, co się dzieje z twoim ciałem, bo jesteś torturowany, Bóg napełnia cię olbrzymim pokojem i obecnością. I przychodzi Bóg i mówi, mam kontrolę nad tym. I to jest trudne nam do wyobrażenia. Dlatego zachęcam, żeby przeczytać książkę Człowiek z nieba o przywódcy kościoła chińskiego, który był torturowany. Kiedy poddał się Chrystusowi, to wypełnił go pokój. I to jest trudne do wyobrażenia, ale na tym polega żywe chrześcijaństwo. Człowiek, który tego nie przeżyje, jest tylko religijnym człowiekiem, który chodzi do kościoła i się nie zgadza z pewnymi rzeczami. I ostatni aspekt to jest twój intelekt. Kiedy przychodzą na ciebie prześladowania i czujesz wyraźnie, że to jest od Boga, to w intelekcie swoim, w umyśle nie szukasz na siłę grzechów, ale słuchasz głosu Ducha Świętego i Mu się poddajesz. I mówisz, tak Panie, niech tak się stanie. Bo bardzo często, kiedy jesteśmy prześladowani z powodu Jezusa Chrystusa, nawet tutaj w Polsce szykanowani, to człowiek wraca do domu i myśli sobie, Panie, ale jaki ja mam grzech? O co chodzi? A Bóg mówi, nie ma żadnego grzechu. Uznałem cię za godnego, żebyś był prześladowany z powodu mego imienia. Także chciałbym was przez to, za miesiąc będę kończył ten temat, chciałbym was zachęcić do jednej rzeczy. Cytując wam szereg wersetów. Jeśli dostaniecie e-maila, że właśnie 100 kolejnych osób w Iraku będzie ściętych, módlcie się o to, żeby oni mieli siłę, żeby mieli radość. W tej miejscowości Kobane, gdzie ci fanatycy szturmują miasto, tam są też wierzący ludzie. Wiecie, co wywiesili na transparentach? Wielkimi literami napisali, przebaczamy wam. To może wywrzeć presję. Niektórzy z tych armii dżihadżistów uciekają z armii, wracają, spotykają się z dziennikarzami i mówią, nie mogłem już dalej mordować i wmawiać sobie, że to jest dobre. Bo widziałem w oczach tych ludzi, że mi wybaczają. To jest siła chrześcijaństwa. Siłą chrześcijaństwa jest przebaczenie i pogodzenie się z tym, że Bóg nie stracił kontroli. Chrześcijaństwo zaczyna być słabe, w momencie, kiedy się zaczynam bać i pisać wszędzie listy, ale łamane są prawa demokratyczne. Jednym z najgłupszych narodów dla mnie to są Stany Zjednoczone, które wchodzą do jakiegoś kraju islamskiego, niszczą rząd, który tam jest i mówią do takiego kraju, a teraz będziecie demokratycznym krajem. I jest jeszcze większy chaos niż był. Słuchajcie, módlmy się rozumnie o ludzi wierzących, ale też, kiedy na ciebie spadnie jakieś prześladowanie, zapytaj Ducha Świętego, bo może Pan Bóg cię wybrał. Może Pan Bóg powiedział, a ja chcę, żebyś przez to przeszedł. Każdego człowieka, którego Bóg użył w potężny sposób w Biblii, wysłał go najpierw na pustynię, tak jak Pan Jezus był na pustyni. Każdy człowiek. Każdy człowiek było tak, że Bóg do niego coś mówił, a później spadały na niego prześladowania. Tak jak na przykład król Dawid. Najpierw się od Samuela dowiedział, że będzie królem, a później z tego powodu miał same kłopoty. Mojżesz odkrył w sobie powołanie do tego, żeby wyprowadzić naród z Egiptu, a później spędził 40 lat na pustyni, bo Bóg musiał go złamać. Każdego z nas prześladują i każdy z nas ma kłopoty. Ale Pan Bóg chce, żebyśmy się poddali Mu. Żebyśmy się przestali bać. Żebyśmy byli silni w Nim. Nic nam nie mogą zrobić. Nic. Jeśli Chrystus jest z nami, Jego pokój nas wypełnia, Jego ręka nas prowadzi, nic nam nie mogą zrobić. Amen.